Witam wszystkich bardzo serdecznie już na tym naszym ostatnim spotkaniu. Chciałbym powiedzieć od razu, że ja nie będę długo mówił, bo wiem, że te wyjazdy i tak dalej, przygotowanie do tego, ale nie chciałbym, żebyśmy się tak rozeszli bez Słowa Bożego, ale żebyśmy mogli jeszcze na koniec się pomodlić. I ja wierzę, że chociaż nie mamy gitarzysty, tej gitary, żeby zaśpiewać, no ja sam solo to bym was wystraszył, ale jest taka piękna pieśń, no kto zna język angielski, to też wie, w języku polskim ona też jest, Boża obecność dziś wypełnia miejsce to, odczuwamy Jego bliskość, odczuwamy Jego moc, słyszę chór anielskich. I chciałbym powiedzieć, jestem bardzo wzruszony, jak to się śpiewa, jak słyszę tę pieśń i myślę, że z tej Bożej wspaniałości taką małą próbkę mogliśmy mieć tutaj w czasie tych dni, które no niestety się kończą i my się musimy rozejść, każdy do swoich zajęć. My to nie mamy z żoną takich wielkich problemów jako emeryci, ale wy jesteście wszyscy młodzi w wieku produkcyjnym i musicie wrócić do swoich zajęć. I my bardzo często mówimy, dobrze nam tu być, ale my musimy się rozejść. My wiemy, jak Piotr, Jan i Jakub byli na górze przemienienia i zobaczyli tą wspaniałość Bożą, to ten Piotr, który był zawsze taki bardzo, bardzo taki pełen inicjatywy i prędki do wszystkiego, to on mówi, Panie, uczyńmy 3 namioty. On nawet nie pomyślał o tym, żeby dla siebie, tylko mówi dla Ciebie, dla Mojżesza i dla Eliasza. On nawet nie pomyślał o sobie, ale musiał wrócić i byli skonfrontowani z tą rzeczywistością. My wiemy, że zeszli na dół, a tam było tych 9 apostołów, ten chłopak, który był głuchoniemy, on był opętany, prawda? I teraz my się dowiadujemy, że oni z tym zostali skonfrontowani po takiej chwili wspaniałości. I my też, no nie wiem, to ja wszystkim życzę co najlepszego, ale może się każdemu zdarzyć znowu jakieś trudności. Dlatego chciałbym, żebyśmy się rozchodząc mogli się jeszcze pomodlić i przybliżyć na chwilę do Pana. Chciałbym przeczytać takie miejsce ze Słowa Bożego, które niby było naszym takim wersetem przewodnim, kiedy się rozejdziemy, 12 rozdział z listu do Hebrajczyków, 14 wiersz, jest napisane tak, pokoju naśladujcie ze wszystkimi i świętobliwości, bez której żaden nie ogląda Pana. Chciałbym powiedzieć, że każdy z nas, jak tu jesteśmy, dożyliśmy zbawienia, jesteśmy własnością Pana i celem naszym jest, żeby się spotkać z Panem raz na zawsze. Ta pielgrzymka trwa dłużej czy krócej, ale cel mamy jeden. I tu jest napisane, dążcie do pokoju, dążcie do uświęcenia, bez którego żaden nie ogląda Pana. I dlatego taka tęsknota za Bożą wspaniałością powinna cechować nas nie tylko tutaj, jak jesteśmy w tym gronie, ale powinna nas cechować wtedy, kiedy jesteśmy zupełnie nawet wśród tego świata, gdzieś na osobnieniu, no wiadomo, że różne mamy zajęcia i w różnych okolicznościach się znajdujemy. I tak jak już wspomniałem, Piotr mówi, dobrze nam tu być, zostańmy tutaj. Ale Pan ich nie zostawił i chciałbym powiedzieć, że nie zostawi nikogo z nas. I ta tęsknota za wspaniałością Bożą powinna znamionować każdego z nas. My chcemy być bliżej Pana. Nie tylko jak jesteśmy na nabożeństwie, ale w rodzinie, w pracy, w szkole, gdziekolwiek jesteśmy. I chciałbym powiedzieć, że każdy człowiek ma takie zakodowane w sobie takie pragnienie, potrzeby przebywania z kimś, kto jest mu bliski. Nie wiem, jestem już ponad 54 lata jesteśmy małżeństwem, ale ciągle jesteśmy sobie potrzebni. Jeszcze nigdy nie słyszałem od mojej żony, już mam ciebie dość albo coś takiego. A tak bardzo często ludzie mówią, już powyżej dwóch dziurek od nosa mam, ja chciałbym powiedzieć, że nie, że jeśli kogoś miłujemy, to chcemy z nim przebywać na co dzień. I to ma miejsce w małżeństwie, to ma miejsce i w narzeczeństwie, czy jak tam ktoś z kogoś, z kimś chodzi, się przybliżają. Ale chciałbym powiedzieć, że takie przebywanie z kimś, kto mi coś wielkiego uczynił, jest również moim pragnieniem. A my wiemy, że to, co jest najwięcej dla nas uczynione, największym skarbem, który został dla nas uczyniony, to jest śmierć Pana Jezusa dokonana na krzyżu Golgoty. I chciałbym powiedzieć, że jeśli my to doceniamy, my tym żyjemy, co Pan Jezus dla nas uczynił, to będzie w nas to wzbudzało takie naprawdę pragnienie, żeby być blisko Niego. A jeśli my do kogoś mamy jakieś, czy względem kogoś mamy jakieś zobowiązanie, to my też chcemy się jakoś odwdzięczyć. No ja to mogę powiedzieć ze swojego życia, że mam wielkie zobowiązanie względem mojego Pana i chciałbym powiedzieć, że chciałbym to coś dla Niego zrobić. Moimi własnymi siłami to jest nieporównywalne z tym, co on dla mnie zrobił. Ale chciałbym chociaż w jakimś małym ułamku, ale każdy z nas może będzie miał to pragnienie, albo wierzę, że już ma, żeby dla Pana coś uczynić, do Pana, przybliżyć się do Pana i być dla Niego tym dowodem, że ja doceniam Jego dzieło odkupienia dokonane na krzyżu Golgoty. I gdy sobie to uświadomimy, co my mamy do zawdzięczenia naszemu Panu, to my zupełnie w innej perspektywie patrzymy na nasze życie i na nasz stosunek do naszego Pana. Przepraszam, że się tak wzrusza, ale chciałbym powiedzieć, że patrząc wstecz, mogę powiedzieć, że Pan był i jest wierny i wierzę, że doprowadzi aż do końca i chciałbym to każdemu powiedzieć, że my i teraz jak tu jesteśmy, czy młodzi, czy wy młodzi, czy już my starzy, możemy naprawdę powiedzieć z taką wdzięcznością, jak Samuel powiedział, aż póty pomagał nam Pan. Czy możemy to każdy u siebie powiedzieć, aż póty, na tych różnych etapach, ale Pan nam pomagał. Pan się do nas zbliżał i chociaż byliśmy wiele razy tacy, no nie zasłużyliśmy na to, żeby on nas tak traktował, jak traktuje pełen miłości, to jednak widzimy, że Pan jest inny niż my, nasze natury. Taka mała tylko próbka. My wiemy, ile razy dziecko zasmuci rodziców, prawda? A czy to dziecko traci tego ojca, jak go tam parę razy zasmucił, nawet w ciągu dnia? Nie, ten ojciec zawsze jest. A dużo doskonalszy jest ta relacja między naszym Panem i między naszym Ojcem. I chciałbym powiedzieć, że jeszcze tak tylko króciutko bym powiedział, uświadomienie sobie tego powinno wzbudzić u nas takie pragnienie przebywanie z Nim na co dzień. A przebywanie z Nim na co dzień to jest modlitwa, rozważanie Bożego Słowa, zastanowienie się nad Bożym Słowem, nad tym, co mamy darowane w Jezusie. To jest pierwsza taka społeczność. My mamy potrzebę społeczności, no z kimś wypić kawę, porozmawiać i tak dalej, ale jest taka społeczność sam na sam z Panem. I to jest czas, który trzeba wygospodarować, żebyśmy mogli być i mieć społeczność z naszym Panem. To jest coś takiego, czego się nie da niczym innym zastąpić. My możemy czytać Słowo Boże, my możemy sobie puścić nawet jakąś delikatną melodię chrześcijańską, ale my się wtedy skupimy na Panu i mamy społeczność. I chciałbym powiedzieć, że Pan nam może dać i wtedy widzenie, może nam dać jakieś objawienie, jakieś słowo, które będzie dla nas potrzebne. Ja wczoraj już mówiłem o tym, jeszcze raz to powtórzę, że my potrzebujemy takiego uciszenia się przed Panem, bo my, tak jak już mówiłem, Eliasz grzmoty, trzęsienie i tak dalej, co wszystko było wichura, a potem był ten cichy głos. A Duch Święty jest takim, no, czasami sobie pozwalają mówić ewangeliści, jest takim dżentelmenem, który jest tak bardzo delikatny. On nigdy nie krzyknie z góry, tak. A żeby go usłyszeć, to musimy się uciszyć. A więc pierwsze, jeśli chcemy przebywać z naszym Panem, to jest to przebywanie z Nim na co dzień, przybliżanie się, poświęcanie Jemu czasu. Zważmy tylko na to, ile czasu poświęcamy na naukę, na przygotowanie się do naszych prac zawodowych, czy nawet do przygotowanie do obiadu. Kiedyś w naszych zborach myśmy o wiele więcej było kładziony nacisk na post i wtedy żona mówiła, no ale nie ma roboty, bo nie trzeba obiadu gotować w niedzielę, ten obiad musiał być jakiś taki, no troszkę lepszy, prawda, trochę więcej zachodu, a tu był post, nie? I jeśli ten post nie jest ciężarem, ale służy do tego, żeby się do Pana przybliża, nie, że mi tam ktoś powiedział, ty musisz pościć, ale jeśli mamy jakiś cel, to my się wtedy uciszymy, bo jednak to jedzenie, no te różne smaczne kąski i tak dalej, to też tego naszego cielesnego człowieka no, troszkę pobudzają. A więc to pierwsze przebywanie z Nim na co dzień. Wyciszenie. Ja już nieraz mówiłem tak, żeby sobie zrobić, wziąć karteczkę, ile czasu ja na toaletę, na te wszystkie zabiegi potrzebuję, ile na spożywanie posiłków i tak dalej. A teraz tak porównać, no, ile czasu kto zużywa na oglądanie czy słuchanie wiadomości. I teraz takie pytanie, ile czasu ja poświęcam dla Pana? To, co jest wieczne. To, co jest niezniszczalne, to, co mnie przybliża. Nieraz jest dobrze zrobić sobie nawet taki wykaz. Nie? Ja nie po to, żeby to ktoś drugi kontrolował. Jestem przerażony, jak czasami słyszę pastorów na kazaniu. On mówi, wczoraj na filmie oglądałem, to jestem wprost wstrząśnięty, bo ja jak gdzie jadę w niedzielę do usługi, to w sobotę już żona pisze, no, że nie mam co rozmawiać specjalnie, bo potrzebuje mi się uciszyć. A tu jak mówca mówi, że wczoraj na filmie, bo jeszcze nie oglądał pogody i tak dalej, ale film. A wiemy, że to pstykanie, to tamtych filmów jest oferowane dużo i pastor mówi, że to czym on się karmił. Czym my się karmimy, to przekazujemy dalej. Tak? Więc przebywanie z nim na co dzień. Ten czas sobie każdy musi jakoś wygospodarować. Ja chciałbym powiedzieć, jak się jedzie na dłuższe trasy samochodem, to można się modlić. Kiedyś jechałem z jednym bratem, no on nie miał czasu się przygotować na kazanie, nie? Bo do południa byliśmy w Bieszczadach, było nabożeństwo, a potem mieliśmy być wieczorem w Oświęcimiu. I on mi mówi w pewnym momencie, on kierował samochodem, teraz już nie rozmawiamy, teraz się zaczyna modlić, a jeszcześmy jechali ponad 200 kilometrów, teraz się już modlę, nie rozmawiam. I potrafimy kierować i modlić się, prawda? No, jak takie są okoliczności. Dlatego na różny sposób można sobie ten czas społeczności wygospodarować w zależności od zajęć, ale musimy do tego dążyć. Teraz drugie, co jest takie trudniejsze, chciałbym powiedzieć, to jest wykonywanie Bożej woli. Jest takie miejsce Słowa Bożego w liście do Rzymian. Chciałbym powiedzieć, że list do Rzymian to jest taki bardzo ciekawy list. Apostoł Paweł go napisał i ewangeliści, cały szereg ewangelistów to mówi, że ten list do Rzymian, że to jest piąta Ewangelia. Bo tak jak jest przedstawiona droga zbawienia w liście do Rzymian, to naprawdę to jest Boża inspiracja, można to widzieć. Ale na co chciałbym zwrócić uwagę, nie będę zaczynał od początku, ale chciałbym powiedzieć, że 11 rozdziałów listu do Rzymian nam mówi, co mamy darowane w Chrystusie, pokazuje drogę zbawienia, nasz stan sprzed nawrócenia i tak dalej, to mamy tam ujęte. A od 12 rozdziału, te następne do końca, to mówią nam o praktycznym życiu i do tego nas ten apostoł Paweł nakłania, a gdy my popatrzymy na historię tego listu, ten list był napisany w tym czasie, jak naród, jak Rzymianie, na których pracowali niewolnicy, oni tylko wołali chleba i igrzysk. Takie było. Oni nie musieli pracować, ta warstwa posiadająca. I w takim środowisku byli właśnie wierzący. Oni byli jeszcze prześladowani. I teraz apostoł Paweł do nich pisze list i on w 12 rozdziale pierwszy wiersz i drugi przeczytam tak. Proszę was wtedy, bracia, przez litości Boże, abyście stawiali ciała wasze ofiarą żywą, świętą, przyjemną Bogu, to jest rozumną służbę waszą. A nie przypodobywajcie się temu światu, ale się przemieńcie przez odnowienie umysłu waszego na to, abyście doświadczyli, która jest wola Boża dobra, przyjemna i doskonała. Te dwa wiersze zawierają ogromną treść i chciałbym powiedzieć, i są taką wskazówką dla nas. Więc pierwsze mówi, żeby się nie upodabniać do tego świata. To jest pierwsze. I ja myślę, że to we wszystkich możliwych dziedzinach naszego życia ma nam coś do powiedzenia. Nie upodabniać się do tego świata. Jeśli my się odróżniamy od tego świata, to się pytam ludzie, dlaczego on jest taki? Dlaczego on jest inny? Czy w pracy, czy w ogóle w wypowiadaniu, w zabieraniu głosu, we wszystkich dziedzinach życia. Chciałbym powiedzieć, jeśli my jesteśmy jako dzieci Boże, trwamy w społeczności z Nim, to my się odróżniamy od tej reszty. Dzisiaj się tak zdewaluowały słowa czy wypowiedzi mężów stanu, że już nie chce nikt słuchać, chcemy coś zobaczyć. Jeśli my zaczynamy od, no przepraszam, to powiem zupełnie szczerze, tak jak niektórzy to robią, tego jak się masz ubrać, jakie masz włosy i tak dalej, jak masz, jak od tego zaczynamy, to ja mówię, to jest chybiony cel. My mówimy o tym, jakie ma być nasze życie po spotkaniu z Jezusem. A Duch Święty, który nas uczy, który nas prowadza, on nas wychowa i on nas będzie wychowywał etapami i my będziemy widzieć, co jest wolą Bożą, dobrą, przyjemną i doskonałą. Ale musimy zacząć od tego, że my nie chcemy iść krok w krok z tym światem. To jest takie bardzo istotne. No a my się nie chcemy odróżniać. Chciałbym powiedzieć, że gdy popatrzymy na małe dzieci, one chodzą do szkoły z dziećmi tego świata. I jak to dziecko jedno na drugie oddziałuje. I te dzieci nie chcą nieraz być takie inne, żeby na nie wskazywali. Już te dzieci. I teraz jak ma ktoś rodzinę, dzieci, to jest tak ważne, żeby to dziecko idzie do szkoły, żeby go pobłogosławić, żeby to dziecko było zachowane od złego. To jest tak bardzo istotne. A jak ja widzę wielu domów, a cześć mama, cześć tata, idę do szkoły. Przyjdzie ze szkoły, cześć mama, cześć tata. Jak tak byłam w takich domach, a cześć wujek, no. Tak się wszystko, jak popatrzę, jeśli my błogosławimy to dziecko, jeśli to dziecko jest w zupełnie innym stanie. Ja mogę w tym gronie powiedzieć to, co nieraz już mówię na wykładach dla rodzin czy dla rodziców, gdzie nie ma dzieci, że dzieci nasze, nasza młodzież musi wiele rzeczy robić takich, które, od których mamy się warować. Taki tylko przykład powiem. No język polski my się uczymy, to znaczy każdy się musi uczyć, no podziwiać Mickiewicza i tak dalej. I chciałbym powiedzieć, że wszyscy zachwycają się panem Tadeuszem, ale ja jak byłem już jako chłopak już w czasie wojny mnie trochę edukował brat, który już był studentem. I jak ja przeczytałem pierwszy raz taki poem Ad Lilie Mickiewicza, nie wiem czy to znacie, nie wiem kto zna. No, zbrodnia to niesłychana, pani zabija pana, grzebiąc w gaju na brzegu ruczaju i tak dalej. Taka straszna, no pięknie ułożony wiersz, ale co za tym stoi, tak? Jak my popatrzymy, że Mickiewicz był spirytystą, jego żona była spirytystką, syn i tak dalej, i my, no na przykład dziady, jak się czyta, chciałbym powiedzieć, kiedy w Żywcu sześciu chłopców zaczęło czytać dziady i na tej podstawie wywoływać duchy i się w całej kamienicy zrobił taki raban, że milicja interweniowała. Chciałbym powiedzieć, a to jest obowiązkowa lektura, nie? Gdy my patrzymy taki noblista jak Raymond, a on pisał to Grzyma Siedlecki, jego przyjaciel w biografii Raymonda pisze, że on kładł rękę, a ona była prowadzona i on pisał. I my się zachwycamy dziełami Raymonda, no bo on jeszcze w dodatku noblista. Można by to z tym iść dalej. I teraz my z tym mamy do czynienia, ale chciałbym powiedzieć, że my się mamy modlić o odsłonę krwi Jezusa Chrystusa, a jak mamy takie rzeczy i dzieci to muszą robić, to my mamy się za nie modlić, żeby nie iść tym światem. Trudno teraz powiedzieć, ty tego nie śmisz. Ja to dlatego w gronie młodzieży na taki temat nie mówię, bo powiedziałem, ten stary brat Guńka ostrzegał, żebyśmy się tego nie uczyli, no i potem byłaby klapa, przyjdzie, no i co, powie, ja się tego nie będę uczył. To jest lektura obowiązkowa i my w takich warunkach żyjemy. Ale na przykład, co mi się tak bardzo podoba, w Niemczech są tak zwane te szkoły wyznaniowe, Bekenntnisschule się to nazywa, i tam na przykład w tych szkołach, no oni mają obowiązek mieć program państwowy, żeby ten cenzus i tak dalej, żeby to było równoważne. Ale oni sobie wywalczyli to, że nauki o ewolucji Darwina wykreślili z programu. I oni długo o to walczyli w tych swoich landach, żeby to przeforsować, ale oni tego nie nauczają, bo mówi, to jest zatruwanie młodzieży, nie? No, ale to jest tylko taki mały przykład. My nie jesteśmy w stanie wyeliminować tego z programu, o czym teraz wspomniałem, ale my musimy we wszystkich dziedzinach naszego życia słuchać na głos naszego Pana i wiedzieć, że i to dziecko jest narażone na to. Dzisiaj jest w wielu domach, ja teraz mówię o domach wierzących, że rodzice mają osobno telewizor i dzieci też mają osobno telewizor. Mają dostęp do internetu. Tych rzeczy jest tak dużo i człowiek chce być, będąc w towarzystwie, na bieżąco, prawda? A żeby być na bieżąco, to trzeba, no, trzeba oglądać, prawda? I dzisiaj młodzież czy dzieci dużo więcej wiedzą, niż myśmy wiedzieli w tym samym wieku. No taka jest sytuacja, nie? I teraz my musimy o tym wiedzieć, że Słowo Boże jest niezmienne i tu jest napisane, nie upodabniajcie się do tego świata. Ostatnie 5 lat pracy zawodowej pracowałem w biurze projektów i mój zespół to były w większości panie i od 7 do 8 było, jaki był film i tak dalej, nie? No ja nie zabieram go, on nic nie wie, nie? No jak nie mam telewizora, nie oglądam, nie? To tak macha, ale tak z takim wyrozumieniem, no nie, ja nie mówię, że współczuciem, bo mieliśmy dobre relacje, ale mówię, ale on nic nie wie, on nie zabiera głosu, no co mnie to obchodzi, nie? Ale tym się żyło, nie? Poza tym jak tak słuchałem, pół roku się mówi o tym, gdzie jadę na wycieczkę do Turcji, na handel, no różnie to tam było kiedyś, pół roku się potem przetrawiało, gdzie tam byłem, co to wszystko było, tym ludzie żyją, a jak ty nigdzie nie jedziesz, to się z jakimś tam, no i tak dalej, nie, ale chciałbym powiedzieć, to nawet trudno powiedzieć, żeby to była jakaś cena, ale to wszystko podchodzi pod to, żeby się nie upodabniać do tego świata. A jeśli my jesteśmy w uciszeniu, to nam Pan wskazuje, to jest dobre, to jest złe, od tego z daleka. Następnym punktem, który chciałbym powiedzieć, to jest trwanie w nauce w Biblii, w nauce apostolskiej. I gdy my popatrzymy 2 rozdział Dziejów Apostolskich, 42 wiersz, tam jest napisane, tak bardzo wyraźnie jest napisane, ja to przeczytam, i trwali w nauce apostolskiej, w społeczności, w łamaniu chleba i w modlitwach. Zawsze powtarzam, że żadna kolejność ujęta w Słowie Bożym nie jest przypadkowa. A tu jest napisane: trwali w nauce apostolskiej, w społeczności, w łamaniu chleba i w modlitwie. No chwileczkę, na ostatnim miejscu w modlitwie, no. Czy tu nie jest coś tak z tłumaczeniem, trzeba by do oryginału popatrzeć, nie? A tu jest napisane: trwali w nauce apostolskiej. Dlaczego? Dlatego, że jest tak ważne, żebyśmy byli utwierdzani w nauce Słowa Bożego. Gdy my czytamy jeszcze Stary Testament, to wiemy, kiedy Mojżesz przekazywał prawa mojżeszowe, to jest napisane chyba to w piątym, to znaczy w siódmym rozdziale piątej księgi mojżeszowej jest napisane o królu, gdy król będzie, to nie śmie być cudzoziemiec. I tam jest napisane: i przepisze zakon i będzie go na co dzień czytał. Przepisze zakon i będzie go na co dzień czytał. Tam jest powiedziane również: nie będzie miał wiele żon i nie będzie sprowadzał koni. My wiemy, że Salomon był obdarzony taką wielką mądrością, ale on tego zakonu nie czytał. Bo my wiemy, że miał bardzo wiele żon, co by to w ogóle, ten harem trudno wyobrazić, który on miał, ile to kosztowało, następna sprawa. I on teraz jeszcze przywoził konie, to znaczy przywożono mu konie w takiej książce, a jednak Pismo Święte ma rację, tam są różne badania archeologiczne, które potwierdzają prawidłowość, autentyczność Bożego Słowa, to ja widziałem też takie połacie, na których są takie prostokąty i to zostało też odkopane i tak dalej przez archeologów i to jest cały szereg stajni na konie za czasów Salomona. A tak wyraźnie jest powiedziane, że niechaj nie chowa, gdyby on czytał ten zakon. I według tego, to przy swojej mądrości, my wiemy, że on był bardzo mądry, to by on nie doszedł do tego, co czytamy, że miał wiele żon i tak dalej, i tak dalej. I jaki był koniec, wiemy, że państwo Izrael zostało podzielone na Izrael, na Judę i tak dalej. I od tego czasu ci, którzy pochodzili z jednego ojca, z jednego plemienia między sobą, zaczęli walczyć. I jest powiedziane również w piątej księdze mojżeszowej, co 7 lat ma być przeczytany zakon. I bardzo często mówią: a już raz przeczytałem, drugi raz, to mnie nudzi. Ja już długie lata czytam słowo i chciałbym powiedzieć, ciągle się zastanawiam, łapię na czymś takim, czy ja tego wcześniej nie zauważyłem. I tu jest właśnie napisane, że trwali w nauce apostolskiej. Dlaczego? Dlatego, że oni nie mieli tego Nowego Testamentu jak my. Oni znali Stary Zakon, oni byli nauczani, ale oni musieli poznać naukę Pana Jezusa, a to przekazywali uczniowie, to znaczy apostołowie. To było ich zadaniem. I Pan dał taki sprzyjający okres, że oni się mogli tego uczyć. A na drugim miejscu jest trwanie w społeczności. Już często spotykam, i to się zdarza i teraz w związku z tą emigracją naszą zarobkową, że bardzo wiele osób mówi: a ja tam nigdzie nie chodzę, nie mam żadnej społeczności, ja sobie tylko szukam kasety, tam słucham teraz te dyski i tak dalej, to mi wystarcza. Chciałbym powiedzieć, że trwanie w społeczności z ludem Bożym jest, no tu jest wymienione jako coś bardzo, bardzo ważnego. A więc jeśli ja jestem taki osamotniony, a wystarczy mi, ja z nikim nie chcę mieć społeczności, mi wystarczy słowo, wystarczą mi jeszcze te kasety czy dyski, to ja chciałbym powiedzieć, to nie jest według Bożego Słowa. Kiedyś taki młody człowiek, który przebywa w Anglii, on mówił: takie te zbory są, takie siakie i tak dalej, nie? On szumie po angielsku. Mówi: ja nigdzie nie chodzę, ja tylko słucham tych dysków i tak dalej. Przyjechał na urlop, jakbyśmy go zobaczyli, włosy takie najeżone, czerwone, no nie wiem co za typ. I był ochrzczony, rodzice wierzący i tak dalej, oni byli wystraszeni. A on mówi, on ma cały czas, on słucha, nie? On nigdzie nie chodzi, słucha. chciałbym powiedzieć, że jakby taki przyszedł między nas, to by się albo by się zawstydził, albo by wyszedł, nie? My musimy wiedzieć, że w społeczności też jeden drugiemu też ma prawo powiedzieć, wiesz, to zastanów się nad sobą, tak? My jeden drugiego koryguje. Teraz społeczność, ja mam potrzebę, wiesz, chory, tak, może się pomodlimy. To jest coś, czego się nie da zastąpić. Oczywiście łamanie chleba, mówiliśmy już o tym, i modlitwa. My wiemy, że po tym z czasem się ta sytuacja zmieniła. Oni nie mogli tak trwać w nauczaniu, bo byli w rozproszeniu. Ale Pan daje takie okresy. I kiedy się człowiek narodzi na nowo, to ja tak szczerze mówię, ubolewam nad tym, jak jest godzina uwielbiania, a na Słowo Boże tak zostaje, no tak 15 minut to jest. No bo są jeszcze ogłoszenia i tak dalej, no i potem jest jednak ten zegarek, trzeba się śpieszyć. Nauczanie to było treścią i jest nam bardzo potrzebne. No my wiemy, że do naszych społeczności przychodzą, nawracają się tacy, którzy naprawdę mają bardzo małe albo w ogóle nie mają poznania Bożego Słowa. To, że tam słyszy na kazaniu czy na mszy i tak dalej, że jakieś się fragmenty przeczyta, ale to jest tak suche, to jest tak podane, że mało kiedy to wywiera wpływ. A więc trwanie w nauce apostolskiej. I teraz jeszcze naśladowanie Go, to znaczy Pana Jezusa, we wszystkich naszych dziedzinach życia. To nie jest takie łatwe. Każdy z nas sobie z tego zdaje sprawę. Pan Jezus, kiedy był na krzyżu Golgoty, Panie, odpuść im, bo nie wiedzą, co czynią. Ile razy my też musimy się nawet zmusić, żeby tam komuś odpuścić, przebaczyć. I potem przychodzą takie chwile, ale on mi tak już nadepnął. W takich chwilach sobie to przypominamy. Chciałbym powiedzieć, kiedyś z jednym bratem był, no on był z daleka, modliliśmy się u nas w zborze o różne potrzeby. Ja byłem jako tłumacz. Jedna siostra, która no tam się tak stałem, że się spadła z drabiny przy obieraniu jabłek i to ma sobie tutaj rękę. No i złożyli i tak dalej, ale ona tą ręką musiała całe ruszać tak, no bo no i to nie była taka stara kobieta, nie? I jeszcze potrzeba, żeby funkcjonowała. Ona przyszła, żeby ten brat się modlił, żeby mogła tą ręką ruszać, nie? On się jej pyta tak, siostro, ty przebaczyłaś wszystko? O tak. A zapomniałaś też to? Ona mówi, z tym to gorzej. Z tym to jest gorzej. To się będziemy modlić, żebyś mogła nie tylko to, co przebaczyła, żebyś to mogła zapomnieć. Chciałbym powiedzieć, że ta modlitwa trochę trwała, a patrzy się, jak ta siostra tak dźwiga do góry to ramię, tą całą rękę, nie? I potem jeszcze chyba ponad 20 lat żyła i była sprawna. Ja to mówię, że przykład naszego Pana. Odpuść im, bo nie wiedzą, co czynią. To naśladowanie to nie jest takie całkiem łatwe. A teraz jeszcze jedno, ale to już kończę, bo czas nam ucieka. Chciałbym powiedzieć, pałać Jego miłością, żeby to emanowało z nas. Chciałbym powiedzieć, to jest bardzo ważne, żeby nasze życie było takim świadectwem, żebyśmy my przekonywali bez słów. Ja tylko takie króciutkie świadectwo powiem. Moi rodzice mieszkaliśmy w takiej kamienicy, gdzie było wiele lokatorów. Część tej kamienicy zamieszkiwali, bo to przed wojną, lata pod koniec lat 20. Żydzi tacy z tymi gwintami i tak dalej, no starozakonni Żydzi mieli swój handel tam. Ja zawsze bałem tak, no jakbyśmy jakoś ich mijali, nie? I tam też mieszkał na parterze. Moi rodzice mieli większe mieszkanie. Na parterze mieszkał szewc, który miał pokój i kuchnię. I w tej kuchni jeszcze był warsztat. Nie? I on umarł. I tak to było, że na całej ulicy zawsze były reprezentowane te różne rzemiosła. I po jego śmierci wprowadziło się też małżeństwo. Wtedy mieli jedno dziecko. Też to był szewc. A mój ojciec był na tych, tak jak mówię, na tych świętych bardzo cięty, no bo inaczej mówili, inaczej postępowali, nie? A to byli jacyś, mój ojciec mówi po dwóch tygodniach, ty wiesz, mówi do mojej mamy, ty wiesz, to jacyś inni ludzie. Oni nic nie mówili i żyli naprawdę skromnie, bo no, żyli z tego rzemiosła. Ale mój ojciec mówi, to są jacyś inni ludzie. Poza dzień dobry się nic nie mówiło na początku i to nie było tak, że kurtuazyjne wizyty, z wizytówką się odwiedzano, zapoznanie. Nie, nie, nic takiego nie było. Po dwóch tygodniach, ojciec mówi, a po sześciu tygodniach oni, to szczególnie ta siostra świadczyła mojej mamie, mojej babci, mojej ciotce i tak dalej i nie trwało, no, chyba dwa lata, moja mama się nawróciła, babcia się nawróciła, siostra mamy, no a trochę później nawrócił się mój ojciec. Na ich świadectwo. Oni nic nie mówili, ale moja mama, no kobiety prędzej nawiązują kontakt i pyta się, czym wy się różnicie i tak dalej, nie? Gdzie wy tam chodzicie? No bo my do kościoła, bo rodzice chodzili do kościoła ewangelickiego, a wy gdzieś indziej chodzicie, jacyś jesteście inni. I wtedy to świadectwo przekonało tak, że zainteresowali się. To jest takie moje osobiste świadectwo, bo myśmy to braterstwo, to małżeństwo, to myśmy się wyprowadzili, to znaczy rodzice kupili ten dom, gdzie mieszkam i chciałbym powiedzieć, ten kontakt był do końca ich życia, ale ten początek, to emanować tą miłością. Co to są za ludzie? Czy się ktoś zapytał już o mnie, co ja jestem za jaki? Tak? A chciałbym powiedzieć, że nas ludzie bardzo obserwują. Bardzo obserwują. I teraz jak my mamy się zachować? I my potrzebujemy takiej siły i mocy do zwycięskiego życia. I o tym chciałbym już na zakończenie powiedzieć, że kiedy my dożyliśmy takiej wielkiej łaski od naszego Pana, od naszego Zbawiciela, to przebywanie z Nim i z wdzięcznością Jego naśladować, żebyśmy byli Jego świadkami, to jest takim naszym zadaniem. I to chciałbym każdemu z Was życzyć, każdemu z Was jakoś tak jeszcze przypomnieć, czyli w podsumowaniu, chciałbym na to jeszcze raz zwrócić uwagę, że my mamy ważne zadanie. Każdy z nas wziął jakiś skarb, a my wiemy, że jeden pięć, drugi dwa, trzy, ale ten, co zakopał, co go spotkało. A nikt nie jest taki, żeby nie wziął nic od Pana, kiedy dożył zbawienia. Nie każdy ma tą możliwość, czy te, no, żeby stanąć za kazanicą. Ale chciałbym powiedzieć, że to nie jest jedyna służba. Jest wiele innych służb, nie tylko za kazanicą, które się Panu podobają i przynoszą owoce. To może tyle. Ja zakończę. Czas biegnie nieubłaganie i my się musimy rozejść. Chciałbym powiedzieć, że ja dziękuję za to, żeście tyle cierpliwości mieli mnie słuchać, bośmy naprawdę się tu z żoną dobrze czuli, chociaż ta różnica wiekowa w dzisiejszej dobie się mówi o konflikcie generacji, ale tu chyba tego nie było, prawda? Absolutnie nie było i my tu chętnie przyjeżdżamy, mamy taką społeczność i rozumiemy się, jesteśmy taką wielką rodziną i to też jest Boże działanie, nie? I gdy popatrzymy na zbory w Dziejach Apostolskich, to Paweł pisze do Tymoteusza, który był młody i on mówi nawet, niechaj młodością twoją nikt nie gardzi. Mu u nas jest taki, no ty jeszcze do tego nie dorósł, nie? Słyszeliście już coś takiego, bo ja już to słyszałem, nie? Zamiast pobudzić, ty jeszcze, no wiesz, jak tam, nie? My jesteśmy wszyscy jedno, odkupieni krwią Jezusa Chrystusa i ta granica nastąpiła. My jesteśmy nowym stworzeniem, a że my się potrzebujemy uzupełniać i tak dalej, to jest takie dla nas bardzo potrzebne. I w naszym życiu my potrzebujemy, żebyśmy się spotykali. Ja tylko powiem, taki jeden brat, on już zginął właściwie w wypadku samochodowym, nazywał się Gerhard Krüger. To był taki bezkompromisowy kaznodzieja. Nim to na nabożeństwie to nieraz on miał takie, no, a wy tam śpicie i tak dalej, nie słyszysz, bracie, o, no to Pana Bogu, a ty nie śpisz? Nie takie, on miał stawki, nie? A to był naprawdę taki sługa Boży. I ostatnie jego kazanie, które było, to było w Bieszczadach, w Wisłoczku, on mówił o tym, no ktoś by powiedział taki temat, mówił o ogrodzeniu tego namiotu zgromadzenia, które było przenoszone jako w czasie wędrówki narodu izraelskiego. I on mówił, że to było ogrodzone płotem, a te deski były powleczone złotem. I on mówił tak, no wiadomo, że to było drzewo akacjowe, które było szczypane na takie, no takie deski, ale ono było szorstkie, a pokryć takiego coś szorstkiego warstwą złota, to nie było takie proste, nie? I on właśnie całe kazanie mówił na tym, że my jesteśmy tak jak te deski i to gładzenie, to się odbywa, że jedno od drugiego się ociera i to się ociera tak, że się wygładzi, że w końcu można to pokryć złotem. To było ostatnie kazanie tego brata. Mi to tak utkwiło w pamięci, że on mówił o tym, że my potrzebujemy się nawzajem i my przez to ocieranie, nieraz to jest może trochę bolesne, ale my się tak wygładzimy, że możemy być potem powleczeni tym złotem, tym, co od Pana pochodzi.